Tymczasem w pokoju Żydzi rozpoczęli formalną kłótnię z panną Florentyną. Oświadczyli, że nie ruszą się, dopóki nie dostaną pieniędzy, że panna hrabianka dała wczoraj słowo, a gdy Mikołaj otworzył im drzwi do sieni, poczęli mu wymyślać. To jest rozbój, to oszustwo. Pieniądze państwo umieją brać i wtedy umieją gadać. Mój kochany panie Dawid, ale jak przyjdzie. A to co znaczy? Odezwał się w tej chwili nowy głos. Żydzi umilkli. Co to jest? Co pan tu robisz, panie Spiegelman? Panna Izabela poznała głos Wokulskiego. Ja? Nic. Padam do nóg wielmożnego pana. My tylko za interesem do pana hrabi. Tłumaczył się zupełnie innym tonem przed chwilą hałaśliwy Spiegelman. Kazali nam państwo dziś przyjść po pieniądze. Wtrącił się inny Żyd. Właśnie panna hrabianka wczoraj dała słowo, że będziemy dziś spłaceni wszyscy i co do grosza. Będziecie, przerwał Wokulski. Jestem pełnomocnikiem pana Łęckiego i dziś o 6:00 załatwię z wami rachunki w moim kantorze. Nic nagłego, po co się wielmożny pan ma tak śpieszyć? Odparł Spiegelman. Proszę przyjść o 6:00 do mnie, a Mikołaj niechaj tu żadnych interesantów nie przyjmuje, kiedy pan chory. Rozumiem, wielmożny panie, a nasz pan czeka w pokoju sypialnym, odparł Mikołaj. Gdy zaś Wokulski odszedł, powypychał Żydów za drzwi, mówiąc – poszły parchy, won! – Ny, ny, co, się pan tak gniewa? – mruczeli bardzo zmieszani Żydkowie. Pan Tomasz przywitał Wokulskiego ze wzruszeniem, trochę drżały mu ręce i trzęsła się głowa. – No patrz – mówił – co wyrabiają ci Żydzi, te gałgany, nachodzą dom, przestraszają mi córkę. Kazałem im przyjść o 6:00 do mego kantoru. Jeżeli pan pozwoli, ureguluję rachunki. Duża to suma? Zapytał Wokulski. Drobiazg, prawie nic. Jakieś 5 do 6 tysięcy rubli. 5 do 6, powtórzył Wokulski. Oni trzej mają tyle u pana? Nie, im jestem winien ze 2000, może trochę więcej, ale powiadam ci, panie Stanisławie, bo to cała awantura. Ktoś w marcu wykupił moje dawniejsze weksle, kto? Nie wiem, jednakże na wszelki wypadek chcę być przygotowany. Wokulskiemu wyjaśniła się twarz. Niech pan spłaca długi, odparł, w miarę zgłaszania się wierzycieli. Dziś zepchniemy tych, którzy mają późniejsze weksle, więc to wyniesie 2 do 3 tysięcy? Tak, tak, no ale proszę cię, panie Stanisławie, co za fatalność. Ty wypłacasz mi za pół roku 5 tysięcy. Czy byłeś łaskaw przynieść pieniądze? Naturalnie. Bardzo ci jestem wdzięczny. Cóż to jednak za fatalność, że właśnie w chwili, kiedy mamy z Belcią i z tobą jechać do Paryża, Żydzi wydzierają mi 2000. Rozumie się, z Paryża nic. Dlaczego? Rzekł Wokulski. Ja pokryję należność, a pan nie potrzebuje naruszać swego procentu. Śmiało możecie państwo jechać do Paryża. Nieoceniony! Zawołał pan Tomasz, rzucając mu się w objęcia. Bo widzisz, mój drogi, dodał uspokoiwszy się, ja właśnie myślałem, czy byś nie mógł mi zaciągnąć gdzie pożyczki dla spłacania żydowskich długów, tak na 7-6%. Wokulski uśmiechnął się z finansowej naiwności pana Tomasza. Owszem, rzekł, nie mogąc pohamować dobrego humoru, będzie pan miał pożyczkę. Tym Żydom oddamy jakieś 3000 rubli, a pan będzie płacił procentu. Ileż pan chce? 7-6. Dobrze, mówił Wokulski. Pan będzie płacił 180 rubli procentu, a kapitał zostanie nienaruszony. Pan Tomasz po raz już nie wiadomo, który zaczął mrugać powiekami i znowu ukazały się łzy. Zacny, szlachetny, mówił ściskając Wokulskiego. Bóg cię zesłał. Sądzi pan, że mogę robić inaczej? Szepnął Wokulski. Zapukano. Wszedł Mikołaj i oznajmił lekarzy. Aha, zawołał pan Tomasz, to siostra przysłała mi tych panów. Mój Boże, nigdy się jeszcze nie leczyłem, a dziś... Proszę cię, panie Stanisławie, idź teraz do Beli. Mikołaj, zamelduj pana Wokulskiego, panience. Oto jest moja nagroda, moje życie, pomyślał Wokulski idąc za Mikołajem. W przedpokoju spotkał lekarzy, obu znajomych sobie i gorąco polecił pana Tomasza ich opiece. W salonie czekała go panna Izabela. Była trochę blada, ale tym piękniejsza. Przywitał ją i rzekł wesoło. Bardzo jestem szczęśliwy, że podobał się pani wieniec dla Rossiego. Zatrzymał się. Uderzył go szczególny wyraz twarzy panny Izabeli, która patrzyła na niego z lekkim zdziwieniem, jakby widziała go pierwszy raz w życiu. Przez chwilę oboje milczeli. Wreszcie panna Izabela, strzepując jakiś pyłek z popielatej sukni, spytała. Wszakże to pan kupił naszą kamienicę? I przypatrywała mu się przymrużonymi oczyma. Wokulski tak był zaskoczony, że w pierwszej chwili stracił mowę. Zdawało mu się, że w nim nagle zatrzymał się proces myślenia. Bladł i czerwienił się, a nareszcie odzyskawszy przytomność, odparł przyciszonym głosem. Tak, ja kupiłem. Dlaczegoż pan podstawił Żyda do licytacji? Dlaczego? Powtórzył Wokulski, patrząc na nią jak wylęknione dziecko. Dlaczego? Jestem, widzi pani, kupcem i takie uwięzienie kapitału mogłoby zaszkodzić memu kredytowi. Pan już od dawna interesuje się naszymi sprawami. Zdaje się, że w kwietniu, tak, w kwietniu nabył pan nasz serwis. Mówiła ciągle tym samym tonem panna Izabela. Ton ten otrzeźwił Wokulskiego, który podniósł głowę i odparł oschle. Serwis państwa jest w każdej chwili do odebrania. Teraz panna Izabela spuściła oczy. Wokulski spostrzegł to i znowu zmieszał się. Więc dlaczego pan to zrobił? Spytała cicho. Dlaczego pan tak nas prześladuje? Można było myśleć, że rozpłacze się. Wokulski stracił wszelką władzę nad sobą. Ja państwa prześladuję? Rzekł zmienionym głosem. Czyliż znajdziecie sługę? Nie, psa, wierniejszego ode mnie? Od 2 lat o jednym tylko myślę, żeby usunąć wam z drogi każdą przeszkodę. W tej chwili zadzwoniono. Panna Izabela drgnęła, Wokulski umilkł. Mikołaj otworzył drzwi do salonu i rzekł. Pan Starski. Jednocześnie ukazał się na progu mężczyzna średniego wzrostu, zręczny, śniady, z małymi faworytami i wąsikami i bardzo nieznaczną łysiną. Miał fizjognomię na pół wesołą, na pół drwiącą i od razu zawołał. Jakżem kontent, kuzynko, że cię znowu mogę przywitać. Panna Izabela w milczeniu podała mu rękę, mocny rumieniec oblał jej twarz, a w oczach zamigotało rozmarzenie. Wokulski cofnął się do bocznego stołu. Panna Izabela przedstawiła panów. Pan Wokulski, pan Starski. Nazwisko Wokulskiego było zaakcentowane w taki sposób, że Starski, kiwnąwszy mu głową, usiadł o kilka kroków, zwrócony bokiem. W odpowiedzi Wokulski usiadł przy małym stoliku pod ścianą i zaczął oglądać album. Kuzynek podobno wraca z Chin, spytała panna Izabela. Teraz z Londynu i jeszcze ciągle myślę, że jestem w okręcie, odpowiedział Starski dość wyraźnie kalecząc polszczyznę. Panna Izabela zaczęła mówić po angielsku. Spodziewam się, że tym razem kuzynek zabawi w kraju dłużej. To zależy. Odparł również po angielsku Starski. Kto jest ten? Dodał, rzucając okiem na Wokulskiego. Plenipotent mego ojca. Od czegóż to zależy? Myślę, że kuzynka nie potrzebuje się pytać. Odpowiedział z uśmiechem młody człowiek. To zależy od hojności mojej babki. A ładnie. Spodziewałam się komplimentu pod moim adresem. Podróżnicy nie mówią komplimentów, gdyż wiedzą, że pod każdą szerokością geograficzną komplimenta dyskredytują mężczyznę w oczach kobiet.
W Chinach zrobił kuzyn to odkrycie?
W Chinach, w Japonii, a nade wszystko w Europie.
I myśli kuzyn stosować tę zasadę w Polsce?
Spróbuję i jeżeli pozwolisz, kuzynko, w twoim towarzystwie, gdyż podobno mamy razem spędzić wakacje, czy tak?
Tak przynajmniej chce ciotka i ojciec. Mnie się jednak nie uśmiecha to, że kuzyn ma zamiar sprawdzać swoje etnograficzne spostrzeżenia.
Byłby to tylko odwet z mojej strony.
A, więc walka, zapytała panna Izabela.
Spłacanie dawnych długów często prowadzi do zgody.
Wokulski z taką uwagą przeglądał album, że żyły nabrzmiały mu na czole. Ale zemsta nie prowadzi, odparła panna Izabela.
Nie zemsta, tylko przypomnienie, że jestem wierzycielem kuzynki.
Więc to ja mam spłacać dawne długi? Zaśmiała się panna Izabela. A kuzyn nie stracił czasu w podróży? Wolałbym go nie stracić na wakacjach, rzekł Starski, znacząco spoglądając jej w oczy. To będzie zależało od metody odwetu, odpowiedziała panna Izabela i znowu zarumieniła się.
Jaśnie pan prosi pana, rzekł Mikołaj, stając we drzwiach salonu.
Rozmowa urwała się. Wokulski złożył album, wstał z krzesła i ukłoniwszy się pannie Izabeli i Starskiemu, zwolna poszedł za służącym.
Ten pan nie rozumie po angielsku, czy on nie obrazi się, żeśmy z nim nie rozmawiali? Spytał Starski.
O nie, odpowiedziała panna Izabela.
Tym lepiej, bo zdawało mi się, że nie był zadowolony z naszego towarzystwa.
To też porzucił je, zakończyła niedbale panna Izabela.
Przynieś mi kapelusz z sali,
rzekł do Mikołaja już w drugim pokoju Wokulski. Mikołaj zabrał kapelusz i zaniósł go do sypialni pana Tomasza. W przedpokoju usłyszał, że Wokulski oburącz, ściskając głowę, szepnął
– Boże miłosierny!
Gdy Wokulski wszedł do pokoju pana Tomasza, lekarzy już nie było.
– No i wyobraź sobie – zawołał pan Łęcki – co za fatalizm! Konsylium zabroniło mi jechać do Paryża i pod karą śmierci kazało wynosić się na wieś. Na honor, nie wiem nawet, gdzie uciec przed tymi upałami. Ale i na ciebie także działają, bo jesteś zmieniony. Prawda, jakie to gorące mieszkanie?
O tak. Może pozwoli pan, mówił Wokulski, wydobywając z kieszeni gruby pakiet, że oddam pieniądze.
Doprawdy, tu jest 5000 rubli jako procent do połowy stycznia. Niech pan z łaski swojej policzy, a tu jest kwit.
Pan Łęcki kilka razy porachował stos nowych 100 rublówek i podpisał dokument. Odłożywszy zaś pióro, rzekł
– Dobrze, to jedno. A teraz co się tyczy długów? Suma 2 do 3000 rubli, którą pan winien Żydom, dziś będzie spłacona. Ale ja, proszę cię, panie Stanisławie, nie chcę darmo. Proszę cię, ażebyś jak najskrupulatniej odtrącał sobie procent.
120 do 180 rubli rocznie.
Tak, tak, potakiwał pan Tomasz, ale potrzebował jeszcze jakiej kwoty, to mam się do kogo udać u ciebie?
Drugą połowę procentu otrzyma pan w połowie stycznia, odparł Wokulski.
O tym wiem, ale widzisz, panie Stanisławie, gdybym tak potrzebował jakiejś części mego kapitału, nie darmo, pojmujesz, chętnie spłacę procent.
Szósty. Wtrącił Wokulski.
Tak, szósty, siódmy.
Nie, panie. Pański kapitał przynosi 33% rocznie, więc nie mogę go pożyczać na 7.
Dobrze. W takim razie nie pozbawiaj się mego kapitału, ale uważasz, może mi jednak coś wypaść.
Wycofać swój kapitał może pan nawet w połowie stycznia roku przyszłego.
Boże, uchowaj! Ja mego kapitału nie odbiorę ci nawet za 10 lat.
Ale ja pański kapitał wziąłem tylko na rok.
Jak to? Dlaczego?
Dziwił się pan Tomasz coraz szerzej, otwierając oczy.
Dlatego, że nie wiem, co będzie od dziś za rok. Nie co roku zdarzają się wyjątkowo dobre interesa. A propos, rzekł pan Tomasz po chwili przykrego zdumienia. Co też mówią w mieście, że to ty, panie Wokulski, kupiłeś mój dom?
Tak, panie, ja kupiłem pański dom. Ale przed upływem pół roku mogę go panu odstąpić na korzystnych warunkach.
Pan Łęcki poczuł rumieniec na twarzy. Nie chcąc jednak dawać za wygrane, zapytał wielkopańskim tonem. I ile byś też chciał odstępnego, panie Wokulski?
Nic. Oddam go panu za 90 000, a nawet może taniej. Pan Tomasz cofnął się, rozłożył ręce, następnie padł na swój wielki fotel i znowu kilka łez spłynęło mu po twarzy.
— Doprawdy, panie Stanisławie — mówił lekko łkając — widzę, że najlepsze stosunki mogą zepsuć pieniądze. Czy ja mam ci za złe, żeś kupił ten dom? Czy ja robię ci wyrzuty? Ty zaś przemawiasz do mnie tak, jakbyś się obraził.
— Przepraszam pana — przerwał Wokulski — ale istotnie jestem trochę rozdrażniony, zapewne z gorąca.
— O, z pewnością — zawołał pan Tomasz, powstając z fotelu i ściskając go za rękę. — Więc przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka. Ja się na ciebie nie gniewam, bo wiem, co to jest upał.
Wokulski pożegnał go i wstąpił do salonu. Starskiego już tam nie było. Panna Izabela siedziała sama. Zobaczywszy go, podniosła się. Twarz jej była pogodniejsza. — Pan wychodzi? —
Właśnie chcę panią pożegnać.
— A o Rosji mnie zapomni pan?
— rzekła ze słabym uśmiechem.
— O nie, poproszę, ażeby mu oddano wieniec.
— Pan go sam nie wręczy? Dlaczegoż to?
— Dziś w nocy jadę do Paryża — odpowiedział Wokulski. Ukłonił się i wyszedł. Przez chwilę panna Izabela stała zdumiona. Następnie pobiegła do pokoju ojca.
— Co to znaczy, papo?
Wokulski pożegnał się ze mną bardzo chłodno i powiedział, że dziś w nocy wyjeżdża do Paryża.
— Co? Co? Co?
— zawołał pan Tomasz, chwytając się oburącz za głowę. — On z pewnością obraził się.
— Ach, prawda. Wspomniałam mu o kupnie naszej kamienicy. — Chryste, i cóżeś ty zrobiła? — Ach, wszystko stracone. Teraz rozumiem. Naturalnie, że się obraził. — No... Dodał po chwili, ale kto mógł przypuścić, że on jest tak obraźliwy, taki sobie zwyczajny kupiec?